Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Agnieszka Kapała-Sokalska, członek zarządu województwa pomorskiego, z którą rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Gdański sąd orzekł wczoraj karę roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata dla mężczyzny, który mając 18 lat w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku molestował 13-letnią dziewczynkę. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. W ostatnich miesiącach w tej samej placówce miało dojść do kolejnych przestępstw seksualnych popełnionych na dwóch 13-latkach i 15-latce. Pani marszałek, jak mogło do tego dojść? Jak mogło się to stać? Jak można było do tego dopuścić?
Szanowna pani redaktor, odnośnie tej sytuacji, co do której wczoraj zapadł wyrok, mamy taką informację, że to był czyn między osobami małoletnimi. To tak w ramach sprostowania, bo rzeczywiście w trakcie
18-latek
orzekania...
13-latka.
W trakcie orzekania już o tej sprawie osoba była pełnoletnia, natomiast mamy tutaj taką informację, że to była niepełnoletnia, natomiast oczywiście nie zmienia to kwestii w przedmiocie naganności tych czynów. Szanowni państwo, otóż...
Wyrok był dosyć łagodny.
Ta osoba była
zgodnie
z przekazem medialnym, osoba była częściowo niepoczytalna, dlatego ten wyrok był taki, jaki był.
Rok w zawieszeniu na 3 lata.
Tak. Natomiast kwestia różnych czynów, które się dzieją między innymi w szpitalach psychiatrycznych w całej Polsce, między innymi tutaj ostatnio u nas niestety w Gdańsku, wynika z bardzo wielu przyczyn. Przede wszystkim jest to kwestia związana ze zbyt małą liczbą personelu, między innymi lekarzy, pielęgniarek, którzy mogliby pacjentów przypilnować po prostu. Pamiętajmy, że to jest szpital, osoby się na przykład przemieszczają do toalety.
Specyficzny rodzaj szpitala, prawda? Bo to jest szpital, który powinien być pod specjalnym nadzorem, szpital psychiatryczny. Pacjenci są tam nieprzewidywalni, bardziej pobudzeni niż w innych placówkach, w innych oddziałach. Chorzy w takim szpitalu powinni się czuć bezpiecznie, a przynajmniej rodziny powinny wiedzieć, że te osoby są bezpieczne, zwłaszcza dzieci.
Ja chciałabym wskazać, że te sprawy, o których mówimy, które wyniknęły na kanwie umieszczania małoletnich, czyli dzieci, czy też młodzieży na oddziałach dla dorosłych, tak, były związane z sytuacją absolutnie tragiczną. Czyli taką, gdy nie ma miejsc na oddziale dla dzieci i młodzieży, a jednak taka osoba wymaga natychmiastowej pomocy. Trafia na izbę przyjęć w sytuacji, kiedy zagrożone jest jej życie lub zdrowie, a jednak nie ma miejsc na oddziale dla dzieci i młodzieży i trzeba tą osobę zaopiekować. I
teraz od kiedy było wiadomo, że nie ma miejsc, że jest brak miejsc dla małoletnich?
To jest wiadome od dawna. My tutaj z poziomu województwa, jak również pan dyrektor, wielokrotnie zwracał uwagę na ten problem. Niestety oddziały dla dzieci i młodzieży są przepełnione w całej Polsce. Ja tutaj wskazać chciałabym, że w województwie pomorskim mamy zaledwie 55 miejsc stacjonarnych dla dzieci i młodzieży, co przy liczbie dzieci i młodzieży, która żyje w naszym województwie, jest liczbą bardzo małą.
Większość z nich z tych miejsc w Gdańsku właśnie? 30?
W Gdańsku mamy formalnie około 20 miejsc, natomiast również podobną liczbę w Starogardzie Gdańskim. Reszta to jest inna jeszcze jednostka, która posiada tylko kilka miejsc dla dzieci i młodzieży. Jest to zdecydowanie za mało i niestety często lekarz stoi przed tragiczną decyzją. Czy też takie dziecko, które wymaga niezwłocznej opieki, a nie ma tych miejsc, odesłać jednak do domu, a na przykład dziecko przybyło z próbą samobójczą, po próbie samobójczej.
Nie wiadomo, czy jej nie powtórzy.
I nie wiadomo, czy jej nie powtórzy. Jest to ogromne ryzyko odsyłania takiego dziecka do domu, czy w jakieś inne środowisko, gdzie niekoniecznie się nim ktoś w danym momencie zaopiekuje odpowiednio, czy też jednak je zaopiekować na przykład na oddziale dla dorosłych.
Także ale dlaczego nie można było zwiększyć liczby miejsc dla małoletnich rok temu, 2 lata temu, wiedząc, że jest taka potrzeba?
To jest, pani redaktor, kwestia kontraktowania przez NFZ. Także to jest kwestia
NFZ-u. Można było NFZ-owi zaproponować zwiększenia tej liczby łóżek?
Tak, i były w tej kwestii podejmowane działania, zresztą nadal są. W tej chwili my myślimy tutaj jako samorząd, bo my możemy inwestować na przykład w infrastrukturę. I myślimy o tym, żeby albo zbudować jakiś oddział na przykład w Gdyni, dotyczący właśnie
szpitalu?
Psychiatrii, tak, albo też postarać się tak zadziałać, żeby została zwiększona liczba łóżek, czyli tutaj już jest kontakt z NFZ-em, żeby została zwiększona liczba łóżek na przykład w Starogardzie Gdańskim. Tam mamy możliwości właśnie infrastrukturalne, oczywiście po pewnych przeróbkach, po pewnych przebudowach, ale byłoby to możliwe, ale niestety gdzieś
czyli za
około
jedna
rok.
Część województwa byłaby jakby zabezpieczona, a z kolei druga część, Słupsk, Wejherowo.
Niestety w Słupsku my mamy oczywiście Centrum Zdrowia Psychicznego, ale nie mamy tam w ogóle miejsc dla dzieci i młodzieży. Również myślimy jako samorząd, mamy możliwości lokalowe, żeby stworzyć taki oddział, ale tutaj jest znowuż kwestia finansowania. I chciałabym o tym finansowaniu jeszcze troszkę więcej powiedzieć, ponieważ to jest kwestia niesłychanie ważna, czyli kwestia zbyt niskiego, wręcz fatalnie niskiego finansowania świadczeń psychiatrycznych, na którą zwraca uwagę cały szereg osób, między innymi ostatnio otrzymaliśmy też jako samorząd apel Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, która wskazuje właśnie na fatalne finansowanie tychże świadczeń, mające bezpośrednie przełożenie następnie na dostępność, na liczbę lekarzy czy pielęgniarek, którzy są zainteresowani pracowaniem w takich warunkach finansowych również, przypomnijmy, ogromnym obłożeniu pracą.
Ale psychiatria jest gorzej traktowana niż inne dziedziny zdrowia?
Myślę, że jako jedna z ostatnich. Tutaj chciałabym wskazać, że jakby procenty, konkrety, gdy mówimy o psychiatrii, to jest to zaledwie 3,5% wszystkich wydatków na zdrowie. W porównaniu na przykład z Niemcami, oczywiście to jest troszkę inny poziom, ale 14% przeznaczają to na ochronę zdrowia psychicznego, co już powinno dawać nam też światło i obraz tej rzeczywistości, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać.
W ogóle Zachód troszkę inaczej finansuje opiekę zdrowotną, więc tak. Tutaj trudno się porównywać w tej chwili.
Ale psychiatria była naprawdę bardzo zaniedbana i jest nadal zaniedbana niesamowicie, wręcz powiedziałabym, że ten kryzys, z którym w tej chwili mamy do czynienia, on w istocie jest galopującym kryzysem, takim, który narastał od wielu, wielu lat. To się nie stało z dnia na dzień. To, że mamy tak niewielu lekarzy, specjalistów psychiatrii, w tym psychiatrii dzieci i młodzieży,
jest pokłosiem. Ale te etaty były blokowane?
Częściowo tak. W tej chwili nawet jeżeli nie są blokowane, to już nie ma zainteresowania, ponieważ praca jest tak ciężka, tak odpowiedzialna. Przypomnijmy, że lekarz na izbie przyjęć jest odpowiedzialny karnie, dyscyplinarnie, cywilnie za wszelkiego rodzaju ewentualne błędy, które przypomnijmy, że mogą się przydarzyć właśnie w sytuacji, kiedy mamy ogrom pacjentów przyjeżdżających pod szpital.
A ta specjalna ochrona jest jakaś wprowadzona w tych szpitalach? Dla lekarzy? Znaczy chodzi mi o to, że rzeczywiście są nadpobudliwi pacjenci z psychozami, nieprzewidywalni i ten lekarz na izbie przyjęć musi sobie z takim pacjentem poradzić, nie dość, że nie ma czasu poświęcić mu uwagi, to jeszcze jest narażony na ataki różnego rodzaju od tych pacjentów.
Tak, jest to praca bardzo niebezpieczna i nawet jeżeli są osoby, które pomagają lekarzom, to oczywiste.
Czyli pielęgniarki?
Pielęgniarki, ratownicy medyczni, to i tak ta praca jest bardzo niebezpieczna, ale to, co chciałam jeszcze wyraźnie podkreślić, gdy chodzi właśnie o Srebrzysko, bo dlaczego akurat tutaj tam taki duży problem nastąpił? Jest on oczywiście, oprócz między innymi tego, o czym wspomniałam, pokłosiem tego, że właśnie na Srebrzysku koncentruje się opieka psychiatryczna, praktycznie, gdy chodzi o te przypadki ostre, nagłe, praktycznie z terenu całej metropolii, całego Trójmiasta, tak 1,5-milionowej metropolii. Mamy wprawdzie w Trójmieście jeszcze inne podmioty, które również posiadają oddziały psychiatryczne, one nie podlegają samorządowi województwa. Niemniej jednak one niestety w niewłaściwym czy zbyt małym, zbyt niskim poziomie odciążają Srebrzysko. Niestety tak to wygląda, że lekarz koordynator, który jest zatrudniony w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, tak, czyli u wojewody, kieruje w większości przypadków właśnie pacjentów na Srebrzysko. Oczywiście w jakiejś mierze to, że tu jest większość, jest to uzasadnione tym, że mamy najwięcej miejsc na Srebrzysku w porównaniu z innymi miejscami, gdzie można tej pomocy udzielić. Niemniej jednak to właśnie Srebrzysko stało się tym centrum interwencyjnym we wszelkich praktycznie kwestiach. My tutaj działamy z poziomu województwa, tak, samorządu województwa w tym przedmiocie, żeby tą sprawę odpowiednio ułożyć.
Właśnie, co możecie zrobić? A zacznijmy jeszcze od tego, ilu lekarzy pracuje na takim ostrym dyżurze w nocy na Srebrzysku?
Gdy chodzi o izbę przyjęć, to zasadniczo jest to jedna osoba plus osoby do pomocy. Niestety tylko...
Rozumiem, że to zatrudnia NFZ i decyduje o finansach, ale czy samorząd województwa nie może jakoś wesprzeć, żeby był kolejny etat? Czy to jest etat, czy to jest kontrakt?
NFZ finansuje świadczenia, jest płatnikiem, tak żeby to było jasne. Natomiast oczywiście konkretnych lekarzy już zatrudnia szpital, ale jest rzecz jasna ograniczony tym finansowaniem, które otrzymuje z NFZ-u. Jeżeli to finansowanie przekroczy, wtedy to jest na własny koszt czynione, tak? Czyli minus ostatecznie pokrywa samorząd.
A nie warto dołożyć?
Oczywiście, że warto i my tutaj jako samorząd... inwestujemy nie tylko oczywiście w infrastrukturę, bo tutaj to jest ta największa dziedzina naszej działalności, ale również finansujemy de facto świadczenia poprzez pokrywanie minusa i to nie tylko w tych szpitalach, jeżeli taki minus się wydarzy, ale również we wszystkich innych.
Dyrektor szpitala złożył wymówienie, tłumaczył to wiekiem emerytalnym, to znaczy, że dyrektor odchodzi i nie poniesie żadnych konsekwencji tych zdarzeń?
Odejście dyrektora jest konsekwencją tych zdarzeń.
Także jedyną, to sobie taką honorową. Takim honorowym odejściem.
Pani redaktor, w tej chwili toczą się postępowania karne, tak, które wykażą, kto jest winny tym czynom. W tej chwili pan dyrektor rzeczywiście złożył rezygnację, która stanowi podstawę do podjęcia decyzji przez zarząd województwa. Taką decyzję w najbliższym czasie podejmiemy w przedmiocie odwołania pana dyrektora.
Tu trzeba powiedzieć, że kadra szpitala bardzo tak przychylnie mówi o panu dyrektorze i wspiera go, a z kolei opinia publiczna mówi, że dyrektor powinien trzymać wszystko w swoich rękach i to on powinien nie dopuścić do takich zdarzeń.
Opinia publiczna niestety opiera swoje rozeznanie bardzo często i swoje opinie na przekazie cząstkowym, na przekazie fragmentarycznym, który gdzieś jest im podawany głównie przez media. Natomiast lekarze, jako te osoby, które tam na co dzień pracują, które są na co dzień w tym systemie, wiedzą jak on funkcjonuje i z jakimi niedogodnościami, trudnościami, problemami się zmaga, wiedzą jak wielki wysiłek musiał pan dyrektor podjąć, żeby ten szpital funkcjonował tak jak funkcjonuje. Oczywiście
ale lekarze też złożyli rezygnację.
Kilku lekarzy, mianowicie dwie osoby konkretnie, złożyły niedawno wypowiedzenia. W tej chwili pracuje ponad 20 lekarzy. Oczywiście tutaj przy liczeniu na etaty to troszeczkę inaczej wychodzi, ale około 20, tak w tym momencie powiedzmy. Mamy również rezydentów. Tych rezydentów jest 39 osób, przy czym 10. Tak, więc tutaj jest wsparcie ze strony rezydentów dość istotne. Natomiast akurat teraz 10 osób jest na różnego rodzaju zwolnieniach, także mamy 29, więc to wsparcie istnieje. Minusem jest, jak chodzi o przepisy, to, że rezydent nie może dyżurować na izbie przyjęć. Także gdy chodzi
może
o
mieć samodzielnego dyżuru.
Tak, gdy chodzi o izbę przyjęć, musi to być lekarz specjalista psychiatrii.
Ale może wspierać.
Może wspierać, ale nie może samodzielnie tutaj dyżurować.
Też nie wszyscy lekarze chcą pracować na tych dyżurach nocnych.
Zgadza się. Z tym mamy ogromny problem. W tej chwili większość lekarzy złożyło, czyli wypowiedziało tak zwane klauzule opt-out. To są to takie klauzule, które umożliwiały pracowanie przez lekarza dłużej niż 48 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy. W tej chwili, jako że te klauzule zostały wypowiedziane, chociaż jest to też po części gdzieś akcja ogólnopolska, w wielu placówkach lekarze wypowiadają te klauzule, przeciążeni po prostu pracą. Istnieje zatem zagrożenie, że nie uda się od września wszystkich dyżurów zabezpieczyć.
I co wtedy?
Robimy wszystko, żeby do tego nie doszło. W tej chwili pan dyrektor, dyrekcja szerzej mówiąc, jest zobligowana do tego, ażeby na bardzo szeroką skalę, również oczywiście poza województwem prowadzić działania mające na celu zatrudnienie jak największej liczby osób. W pewnym zakresie już te działania odniosły swój efekt, mianowicie udało się zatrudnić pewną ilość pielęgniarek. Natomiast gdy chodzi o lekarzy, mamy właśnie taki problem, że są chętni, ale mówią, że z wyłączeniem izby przyjęć. Mhm. Więc w tym momencie jest problem.
Mogą liczyć na godne zarobki?
No właśnie, te zarobki, tak jak wspominałam, w dużej mierze są uzależnione od całego systemu finansowania właśnie psychiatrii. Oczywiście w tej chwili, jako że mamy nie dość, że bardzo małą liczbę specjalistów, rynek pracownika tutaj występuje niewątpliwie, w istocie jedyną zachętą, wydaje mi się, którą można poczynić, to jest właśnie podniesienie wynagrodzenia, aczkolwiek mówię wprost, wielu lekarzy tutaj pracujących u nas mówi, że sama podwyżka wynagrodzenia nie jest dla nich wystarczającą przesłanką, żeby pracować.
Co jeszcze musiałoby się zdarzyć?
Dłużej.
Warunki pracy?
Tak, musiałoby po prostu nastąpić odciążenie, rzeczywiste odciążenie, czyli przejęcie części dyżurów przez takich ostrych, mówimy o tych przypadkach
tak,
ostrych nagłych,
pani,
przez inne oddziały.
Jeden lekarz dyżuruje w nocy, a ile przypadków musi obsłużyć, że tak powiem?
Oczywiście jest różnie, natomiast liczby są naprawdę porażające. Ja tutaj mogę podać liczby takie średnioroczne, jak chodzi o podsumowany już rok 2018. Mamy tutaj takie dane, że spośród około 5 tysięcy przyjętych pacjentów, aż 3,5 tysiąca to były przypadki właśnie nagłe, ostre, wymagające pilnej interwencji. Mhm. Stąd, tak jak powiedziałam, niezwykle istotne jest odciążenie placówki Srebrzyska przez inne podmioty.
Rozumiem, że macie system naprawczy.
Rzecz jasna, podejmowane są rozliczne działania mające na celu poprawienie tej sytuacji, ale chciałabym wyraźnie podkreślić, że to są działania tylko doraźne. W istocie wymagana jest zmiana systemu, gdy chodzi o psychiatrię. Niestety, system skoncentrowany jest w tej chwili właśnie na leczeniu szpitalnym, które po pierwsze jest najdroższe, po drugie niekoniecznie efektywne. Po trzecie, bardzo wiele osób trafia do opieki szpitalnej w ogóle nigdy wcześniej, nie będąc
już
u lekarza psychiatry.
Mhm.
Tak, nigdy wcześniej nie będąc
ale
u psychiatry.
Ale trudno się dostać do psychiatry.
Właśnie i tu jest ten ogromny problem, czyli brak odpowiedniej opieki ambulatoryjnej. Także
co najmniej 7 miesięcy dzieci
właśnie,
muszą czekać
i właśnie
na wizytę
to jest przyczyną później psychiatry. Tego, że brak zaopiekowania przez ileś miesięcy powoduje narastanie tego złego stanu zdrowia i dzieci, czy młodzież, czy dorośli również trafiają ostatecznie właśnie na oddział
Minister
w stanie ostrym.
Zdrowia ustanowił pełnomocnika do spraw reformy psychiatrii, został nim dr Marek Balicki. Pani zdaniem to dobra decyzja? To właściwy człowiek na właściwym miejscu?
Ja powiem szczerze, że wiążę ogromne nadzieje z tym systemem Centrów Zdrowia Psychicznego, którymi właśnie zajmuje się pan Balicki. Zajmuje się nimi oczywiście od dawna. Tutaj w tej chwili ma tą funkcję pełnomocnika ministra do spraw psychiatrii, z takim koordynatorem. Niemniej jednak on zajmuje się tym od dawna i jest gorącym orędownikiem tego, żeby te Centra Zdrowia Psychicznego, czyli krótko mówiąc, polegające na poszerzeniu opieki środowiskowej, żeby
czyli
one zaistniały w jak najszerszym zakresie.
U podstaw, taki lekarz
tak.
Pierwszego kontaktu.
Plusem,
tak?
Tak, ja może w kilku zdaniach objaśnię. Plusem takiego centrum jest to, że koncentruje ono w sobie wiele form pomocy. Czyli z jednej strony łóżka, takie stacjonarne, z drugiej strony łóżka dzienne, z trzeciej strony poradnie zdrowia psychicznego, czyli właśnie ta opieka ambulatoryjna, ale również mamy zespół środowiskowy, czyli zespół złożony nie tylko z lekarza specjalisty.
To są marzenia.
Nie, właśnie to się dzieje.
A u nas?
Pani redaktor, 27 już centrów funkcjonuje. U nas mamy pilotaż w Kościerzynie, właśnie w naszym szpitalu kościerskim, w szpitalu specjalistycznym, gdzie bardzo dobrze ten pilotaż został oceniony.
Nie może
ja
być tych
myślę,
centrów więcej na Pomorzu?
Bardzo byśmy chcieli i Srebrzysko również startowało w konkursie, żeby dostać kontrakt na to centrum. Niestety to się nie udało. Będzie ponawiać działania w tym temacie, bo to jest ta droga.
To rozumiem,
która
że
jest
na to liczymy. A co mają teraz
zrobić
rodzice, którzy mają problem ze swoimi dziećmi, nagły problem i powinni zwrócić się do pomocy lekarza psychiatry już dziś?
Jest to ogromny problem. W istocie jest tutaj dziura, można wręcz powiedzieć, jak chodzi o wsparcie dla rodziców, dla tych dzieci i niestety biorąc pod uwagę po prostu twarde dane, czyli to, że liczba przypadków takich jak różne kryzysy związane z dorastaniem, czy próby samobójcze, samookaleczenia, dopalacze, to wszystko sprawia, że niestety tych przypadków jest coraz więcej i myślę, że to się nie zmieni. No jest
czekamy,
jest ogromny
tylko prywatne
problem.
Gabinety
czekamy,
na razie.
No, niestety, ale jest, tak jak mówię, ogromna luka, jak chodzi o wsparcie.
Dziękuję bardzo za to spotkanie.
Bardzo dziękuję Państwu. Pani redaktor, dziękuję Państwu. Do widzenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.